Dokładnie 18 minut po godzinie 11, a ze mną jest już dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor doktor habilitowany Piotr Korduba. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To może zacznijmy od historii, że tak powiem. W XIX wieku historia sztuki jako dyscyplina uniwersytecka rozwijała się głównie na uczelniach obszaru niemieckojęzycznego. Jak wyglądały początki Instytutu w naszym mieście?
Początki Instytutu wyglądały tak, że już w najpierwszych szkicach koncepcyjnych dotyczących Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu historia sztuki brana była jako oczywistość.
Co nie było oczywiste?
Co nie było wcale takie oczywiste. Pewnie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mimo iż nasz uniwersytet był pomyślany jako polska wyższa uczelnia na zachodnich krańcach ówczesnej Rzeczpospolitej, między innymi po to zinstalowana w mieście bez właściwie tradycji uniwersyteckich, aby Polacy z tego regionu nie musieli korzystać z uniwersytetów niemieckich, co się przecież w gruncie rzeczy nagminnie działo, bo nie było innego wyjścia. Ale z drugiej strony to właśnie model liberalnego uniwersytetu w wersji niemiecko-austriackiej leżał u podstaw tworzenia takich placówek jak Uniwersytet Poznański. Idzie mi tutaj o to, że realizowały one pewien model humanistyki, w ramach których obecność historii sztuki była po prostu oczywista. Historia sztuki to królowa nauk XIX wieku i to w uniwersytetach zachodnioeuropejskich, ale jak pan redaktor słusznie powiedział, właśnie tych z kręgu niemieckiego, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria funkcjonował przede wszystkim. Przecież w anglosaskich uniwersytetach składy czy katedry historii sztuki powstawały niekiedy dopiero w drugiej połowie XX wieku. Drugi argument był prawdopodobnie natury konkurencyjnej, bym powiedział.
Czyli nasz uniwersytet miał być konkurencyjny wobec innych? Czy...
Nie, nasz uniwersytet miał być konkurencyjny czy lepszy wobec Akademii Królewskiej, pruskiej szkoły wyższej, która funkcjonowała w Poznaniu, ale nie miała praw uniwersyteckich i na której od początku wykładana była historia sztuki. To były najróżniejsze kursy, tak na dobrą sprawę, nie dające takich uprawnień dyplomowych, prawda, jak dyplomowany historyk sztuki po uniwersytecie z prawdziwego zdarzenia, ale jak przebadaliśmy to zresztą w naszym instytucie, pracownicy tej placówki to byli bardzo przyzwoici historycy sztuki, bardzo poważni. Kemmerer, uczeń na przykład słynnego muzealnika Bode z Berlina, czy profesor Bocke. W związku z tym to była bardzo poważna placówka, jeśli chodzi o wykłady historii sztuki. Ja myślę, że z tego samego powodu wyszli założyciele Uniwersytetu w Poznaniu. Jeżeli Poznań ma być ważnym ośrodkiem, poważnym ośrodkiem naukowym, stolicą regionu, to po prostu musi być historia sztuki.
Czyli właściwie to były bardzo ambitne plany, jak na początek.
Bardzo ambitne plany, tyle tylko, że Detloffowi, ksiądz dr Detloff, Szczęsny Detloff, który był naszym założycielem, doskonale znany, bo to był absolwent właśnie niemieckiej historii sztuki. On studiował w Berlinie, studiował w Monachium, doktorat zrobił w Wiedniu. Dla niego między innymi oczywisty był po prostu taki kontekst funkcjonowania, choć nie można powiedzieć, że to dzięki Detloffowi historia sztuki powstała w Poznaniu. To był po prostu uniwersytecki plan, a poszukiwanie obsady na to stanowisko, czyli szefa, wtedy jeszcze to się nazywało Seminarium Historii Sztuki, po prostu w pewnym momencie wskazało na doktora Detloffa. No i w momencie, kiedy seminarium zostało otworzone, nie da się ukryć, że to on został twarzą poznańskiej międzywojennej historii sztuki.
Ale jak rozwijała się obsada na początku XX wieku? Trudno było znaleźć historyków sztuki?
Oczywiście, że było trudno znaleźć historyków sztuki, bo ci, którzy mieli stanowiska na starych uniwersytetach, czyli myślę tutaj o Krakowie, o Lwowie, o Warszawie. W Warszawie stosunkowo chwilę wcześniej historia sztuki powstała. Nie za bardzo chcieli się do Poznania przenieść. Były najróżniejsze też problemy związane ze stopniami naukowymi, nie będę tutaj już Państwa tym zanudzał, więc habilitacja, profesura, starania o profesurę, to nie było łatwe wcale w tamtych czasach. Także początkowo zaczynał wyłącznie Detloff. W roku 1921 udało się pozyskać kolejnego profesora, słynnego zresztą bardzo, bo to był Władysław Tatarkiewicz. Także Władysław Tatarkiewicz i Detloff przez 2 lata piastowali równorzędne stanowiska dyrektorów Seminarium Historii Sztuki, ale...
Też pojawia się konkurencyjność.
Nie wiemy o tej konkurencji za wiele, muszę powiedzieć. Detloff bardzo życzliwie się wypowiada w dokumentach, które się do dzisiaj zachowały o Tatarkiewiczu, ale ja myślę, że Tatarkiewicz miał inny problem. Tatarkiewicz przyjechał z Wilna, a więc no, miasta o nieporównywalnie zupełnie większym zapleczu i tradycjach kulturalnych niż Poznań. I napisał takie słynne zdanie w swoich wspomnieniach, które zresztą często cytuję. W Poznaniu jest o tyle więcej komfortu i zamożności, o ile mniej poezji. Ja myślę, że on po prostu tu nie wytrzymał.
Instytut przez lata rozwijał się prężnie, szczególnie po wojnie. Nawet można wskazać, i w polskiej historii sztuki funkcjonuje pojęcie szkoły poznańskiej. Co to oznacza?
Tak. Ja myślę, że specyfika zaczęła się trochę kształtować już w okresie międzywojennym. Tyle, że chyba nie do końca w sprawach badawczych akurat. Detloff był mediewistą, późnym średniowieczem się zajmował, Witem Stwoszem przede wszystkim. Poza tym miał takie przekonanie, że obowiązkiem historyka sztuki w takim miejscu jak Poznań jest studiowanie regionu. W związku z tym nie pomijał problematyki regionalnej. Uważał, że po prostu trzeba badać to, co jest w Poznaniu i Wielkopolsce. Ale zarazem prawdopodobnie ten zachodnioeuropejski sznyt przekonywał go o tym, że w zakresie dydaktyki ten proces dydaktyczny trzeba internacjonalizować. Stąd dbał o to, aby co roku odbywał się duży zagraniczny objazd po naprawdę najważniejszych zabytkach Europy. Do tego wątku myślę, że jeszcze wrócimy. Po wojnie ta kadra, która studiowała przed wojną, albo byli to asystenci Detloffa, czy jego współpracownicy, jak Widoch Marzyński, Zdzisław Kępiński. Oni oczywiście zaczęli tworzyć tą powojenną historię sztuki, ale tak na dobrą sprawę to, o co pan pyta, czyli szkoła poznańska, datuje się przede wszystkim od takiego zwrotu metodologicznego, związanego głównie z latami 70. przede wszystkim, a więc pytania o to, jak badać sztukę, w jaki sposób, jakie nowe instrumenty wobec tradycyjnej XIX-wiecznej historii sztuki do tego badania przyjmować.
Ile to się zmieniło?
I od tego czasu rzeczywiście zaczęto przykładać ogromnie wielką wagę przede wszystkim do sposobu refleksji nad historią sztuki, a więc nie tylko już badania, powiedzielibyśmy, proweniencyjne, inwentaryzacyjne, geografia artystyczna, a więc w jakim miejscu powstał obiekt, na czyje zlecenie, w jakiej konstelacji innych dzieł sztuki on funkcjonuje, ale przede wszystkim, tak na dobrą sprawę, co na różne sposoby on mówi i w jaki sposób możemy to z niego wyczytać.
Czyli to tak naprawdę było wejście na zupełnie inny poziom.
Zupełnie inny poziom, związany między innymi ze świadomościami tego, jak historia sztuki funkcjonuje w zachodnim świecie, niemieckim, anglosaskim. Te kontakty w Poznaniu akurat zawsze były, mimo, prawda, żelaznej granicy i utrudnionej wymiany naukowej, ale nam się to rzeczywiście udawało. No i tutaj by trzeba wymienić całą plejadę osób, prawda? To jest profesor Turowski, który dzisiaj będzie naszym gościem. To jest nasz profesor senior Wojciech Suchocki. To niedawno zmarły Piotr Piotrowski. To oczywiście profesor Labuda, choć mimo, że mediewista, to też sięgający po tą problematykę metodologiczną. Mariusz Bryl. Mnóstwo osób, które do dzisiaj albo u nas pracuje, albo dzisiaj będzie naszymi gośćmi.
No właśnie, to może powiedzmy o tym, co dzisiaj czeka na absolwentów i wszystkich gości, którzy przybędą do Poznania na ten jubileusz.
Przygotowaliśmy dwudniowe święto, ogromnym wysiłkiem. Dziś spotykamy się na konferencji, która ma tytuł Przełomy w historii sztuki i chcemy się zastanawiać, jak przełomy w historii XX wieku w Europie odzwierciedliły się w ramach naszej dyscypliny. Tego, jak patrzymy na dzieło sztuki, jak instytucjonalnie się rozwijaliśmy, jak na to reagowały uniwersytety. I nie będę przesadzał, jeśli powiem, że zgromadziliśmy naprawdę gwiazdozbiór polskich historyków sztuki. Taki był nasz zamysł, żebyśmy w to święto nasze nie tyle my opowiadali o sobie, ale wszyscy wielcy, którzy przez lata byli z nami w kontakcie, byli naszymi recenzentami, współpracownikami, przyjechali do Poznania i dzielili się swoimi refleksjami właśnie. Ja widzę poznańską historię sztuki ze swoich różnych perspektyw. A wykład wprowadzający będzie miał absolwent poznańskiej historii sztuki, jeden z najstarszych czynnych historyków sztuki w Polsce, profesor Piotr Skubiszewski, poznaniak z urodzenia, jeden z powojennych roczników. Jutro natomiast spotykamy się w sali wielkiej Centrum Kultury Zamek, w której to sali wielkiej, czyli dawnej sali tronowej cesarza Wilhelma II, dokonała się inauguracja Uniwersytetu Poznańskiego 7 maja 1919 roku i proponujemy otwarty dla publiczności zestaw wystąpień, które będą miały właściwie bardziej charakter wspomnieniowy, będą dotyczyły wybranych fragmentów opartych o ludzką pamięć indywidualną bardzo naszych pracowników czy absolwentów. A wszystko to zmierza do wykładu wieczornego i zaprosiliśmy chyba jednego z najwybitniejszych niemieckojęzycznych historyków sztuki, profesora Horsta Bredekampa, który ma poznańskie korzenie, do czego się jutro w tym wykładzie przyzna zresztą. sprzed I wojny światowej jeszcze, i będzie mówił o bardzo ważnym problemie, który też dotyczy nas, a mianowicie tego, jak odbudowuje się zamek cesarski, zamek miejski w Berlinie i przekształca w placówkę muzealno-kulturalną, bardzo często zresztą powołując się na przypadek odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie wiele lat po II wojnie światowej. Zresztą znana jest mi treść tego wykładu, tam jest bardzo wiele ciekawych odniesień do Poznania, do poznańskiej historii sztuki, do Polski, także myślę, że to może być ogromna uczta. No i unikatowe doświadczenie wysłuchania profesora Bredekampa, który będzie występował w Polsce pierwszy raz.
To możemy jeszcze wykorzystać ten czas i powiedzieć o tym, że przygotowaliście specjalne pamiątkowe, no, można powiedzieć w cudzysłowie gadżety, bo mówimy o filiżance i o wyjątkowym pamiętniku.
Tak. Udało nam się coś niebywałego. Otóż uznaliśmy, że aby uczcić jubileusz, warto wyprodukować gadżet. Ale nie kubek. Kubek nie kojarzy się z historią sztuki. Chcieliśmy filiżanki, bo filiżanka w historii porcelany i w historii przedmiotów jest nośnikiem pamięci. Zresztą jeśli się zastanowić, to przecież przedmiot wyjątkowo nam bliski. Bierzemy ją do ręki, pijemy z niej, dotykamy, prawda? Najbliżej nas, naszego ciała. I tak było, że rzeczywiście inskrypcje, pamiątkowe wizerunki na filiżankach znajdowały. Wymyśliliśmy konkurs, aby studenci zaprzyjaźnionego uniwersytetu, czyli artystycznego, zaprojektowali taką filiżankę, wiedząc po co to robią, znając naszą historię, znając kontekst. To było bardzo ambitne zadanie. 3 projekty zwycięskie były znakomite, ale jeden postanowiliśmy wdrożyć do produkcji, zaryzykowała fabryka porcelany w Chodzieży. Utruliśmy tę fabrykę do granic możliwości, bo to okazało się bardzo trudne technologicznie. Filiżanka jest architektoniczna, rzeźbiarska, nieoczywista, inspirowana w jakiejś mierze gmachem naszej obecnej siedziby, czyli Kolegium Novum. A druga nasza propozycja to przez przypadek odnaleziony w prywatnych poznańskich zbiorach pamiętnik z 1939 roku znanej w Poznaniu historyczki sztuki Anieli Sławskiej, uczennicy księdza profesora Detlowa, która uczestnicząc w ostatniej przedwojennej wielkiej wyprawie historyków sztuki w 1939 roku w maju i w czerwcu, spisała swoje wrażenia dzień po dniu. Najpierw dostaliśmy od jej spadkobierczyni 300 fotografii archiwalnych, które dokumentowały ten objazd. A 2 tygodnie potem pani Elżbieta Kwiatkowska do mnie zatelefonowała i powiedziała, wie pan co, ja znalazłam do tego tekst. No, byliśmy pod wielkim wrażeniem, tym bardziej, że to tekst, który nie tylko opisuje zabytki, a właściwie powiedzmy sobie szczerze, zabytki są na trzecim planie. Opisuje to, jakie były relacje pomiędzy studentami. Jak pozbawiony zupełnie dystansu profesor Detlow z nimi podróżował, bawił się, tańczył, inicjował najróżniejsze rozrywki, a zarazem zarażał ich sympatią dla sztuki. I ten pamiętnik wnosi jeszcze jedną niebotyczną wiedzę. Okazuje się, że studenci przedwojennej historii sztuki, nie ukrywajmy, na ogół dzieci, młodzież z zamożnych, inteligenckich, poznańskich domów, w ogóle nie znały II Rzeczpospolitej. Podróżowały ze swoimi rodzicami na wakacje na Rivierę Włoską, na Rivierę Francuską, ale poznaniacy u schyłku niepodległości nie znali terenów z innych zaborów, nie zdążyli tych podróży odbyć. Pani Sławska ciekawi się innym pejzażem architektonicznym, artystycznym, a nawet etnograficznym. To nie zawsze jest wyższość Wielkopolan, prawda, z zachodniej prowincji nad, powiedzmy, mniej zurbanizowanymi obszarami. To jest bardzo często na przykład zdumiewający zachwyt nad Lublinem, który ona nazywa Małą Sieną. Ale wiedzę o tym, jak właśnie w tamtym czasie postrzegano coś, co dzisiaj wydaje nam się, prawda, oczywistym częścią tego samego kraju, niesie ten pamiętnik niebywało.
Czyli tak naprawdę trudno sobie wyobrazić lepszą pamiątkę z okazji stulecia istnienia Instytutu Historii Sztuki w Poznaniu.
Tym bardziej, że okazała się być po prostu odkryciem po tylu latach.
Dobrze, to teraz krótkie, szybkie pytanie. W jakiej kondycji jest teraz Instytut Historii Sztuki oraz czy nadal budzi ogromne zainteresowanie? Teraz mieliśmy matury, mamy kolejnych kandydatów, rekrutacja. I teraz takie pytanie techniczne do dyrektora Instytutu.
Ta kondycja jest różna w zależności od perspektywy i od obszaru, o który pan pyta. Kandydatów na studia pierwszego stopnia mamy ciągle bardzo wiele. Jest zainteresowanie naszym kierunkiem, nawet można by powiedzieć ogromne. Trochę gorzej jest na studiach drugiego stopnia, bo studenci przyzwyczaili się do mobilności, do której trudniej nam się przyzwyczaić. Nie mam żadnych wątpliwości, że Instytut dziś prowadzi niezwykle interesujące badania w bardzo różnych obszarach. Jesteśmy kojarzeni może przede wszystkim ze sztuką najnowszą czy sztuką nowoczesną, ale byłoby niesprawiedliwością uważać, że na przykład refleksja nad wczesnym XIX wiekiem czy nad sprawami średniowiecza czy doby nowożytnej leży odłogiem. Staramy się i na tym mi ogromnie zależy być bardziej obecni w przestrzeni publicznej Poznania. To znaczy organizujemy wykłady otwarte, wykłady mistrzowskie, na które zapraszamy znanych historyków sztuki, którzy no jakoś tak się stało, że nie mieli do tej pory okazji mówić o tym, czym się zajmują, o swoich badaniach szerszej publiczności. Naszym stałym kłopotem jest siedziba i no mam taką nadzieję, że władze rektorskie wreszcie ten problem rozwiążą i będziemy mogli się rozwijać jeszcze lepiej, bo do tego też jest potrzebna przestrzeń.
Do tego życzymy całemu Instytutowi Historii Sztuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor UM, doktor habilitowany Piotr Korduba.